Vă puteți acostum? Asta-i cineva?
Cineva?
Nimă, da? Ne duc să vreasă-mi până.
Normalna sprawa. Reportaż Jana Smyka.
Ale czy prądko tu pana zakładzie?
To sobie może ustawiać ogrzewanie. Ty umiesz się robić, a że ja to wszystko podzieję. To za ściana też moja jest. Pan wie, ja już niewydajny jestem ze względu na wiek. Raz, po drugie, ja nawet nie chcę intensywnie pracować, bo kiedyś to pan, jak miałem na Libii jechać, to ja o trzeciej, o drugiej godzinie przyszedłem i pracowałem, aż pracownicy przyszli, dopiero pojechałem i swoje zrobiłem, żeby klienci nie narzekali, proszę pana. Pracy to było tak, proszę pana, o, te supity tam do tamtych drzwi.
O, jakaś pani już idzie do pana.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tu po rodzinie, tylko do wujka na chwilę. Chciałam kleju trochę, wujek by mi dał
ale
trochę do papieru, książkę skleić.
To ty nie jest książkę, ja ty skleję.
Dobra.
Wiadomo, że była.
No to tak zbiorę. Dobra, dziękuję, nie przeszkadzam, do widzenia.
Wpadła jak po ogień.
Tak, i czasy nie mają, to jest normalna sprawa. To ja dla jej ojca to wujek jestem, no. System się zmienił, proszę pana, nie się jak książkę drukarnia wydrukuje. Już teraz coś nawet i kleją dobrze, bo był taki okres, co kiepsko kleili, bo tylko przesmarowali tam grzbiety, puszczali, to się to wszystko rwało. Przynosili, to nie, nawet nie było co reperować, proszę pana. A proszę pana, dzienniki ustaw odpadły, proszę pana. Cała masa tych ilustracji, tak, to wszystko poodpadało. Także tego było dużo. Proszę pana, wie, ja się dorobiłem tam, powiedzmy, zaczynając z niczego i dom się postawiło i mieszkanie, i to wszystko kosztowało, wszystko trzeba było dopracować.
A pan jest Łomżyniakiem z urodzenia?
Łomżyniakiem z urodzenia jest. Ja pamiętam jeszcze czasy przedwojenne. Tu jednego mam takiego, który był nauczycielem, proszę pana. To my jeszcze pamiętamy, gdzie jak żyć sklep miał, proszę pana, jak wyglądało miasto, co kto robił. Jeszcze o takich sprawach rozmawiamy, a tak to już nie ma z kim rozmawiać.
A jakaż ta Łomża była przedwojenna?
No, było że około 30 tysięcy, proszę pana. Całe to śródmieście, co pan wie, tutaj co, to tu taki teren, to był cały obszar miasta. No, ja wiem, przed wojną, wie pan, szkół sporo było, bo było gimnazjum, proszę pana, męskie, żeńskie były szkoły podstawowe, później było liceum pedagogiczne, zmienili się z tego, co... Także było, powiedzmy, około 30 tysięcy mieszkańców, 20 parę chyba było tak.
Bo pan jeszcze przed wojną zaczął do szkoły chodzić.
Tak. Do gimnazjum już chodziłem.
Już do gimnazjum? Do gimnazjum.
Po 7 klasach. Właśnie dla pana młodość. Proszę pana, ja wszystkie, całe młodzieńcze lata to dla ojczyzny, że tak powiem, poświęciłem. Proszę pana. Ja pamiętam przedwojenne czasy.
I jak ten początek wojny wyglądał?
To, co ja zapamiętam, to tak. Była taka tendencja, żeby uciekać z domu, że, bo Niemcy przyjdą, to mogło tam zabić, mogło coś tam zrobić. Proszę pana. W każdym razie taki prąd był. To myśmy, brat był, proszę pana, kolega brata, ja. Myśmy byli do października na ucieczce. To byliśmy aż na Białorusi, proszę pana. No ale później wróciliśmy do tego, do miasta i w październiku, proszę pana, pod koniec chyba października, bo to Niemcy opuścili, to weszły wojska radzieckie, proszę pana. Ale układy były nie lepsze jak z Niemcami też, tylko gdzie się tam coś dało, coś się zrobiło, co powiedziało, to aresztowali. I tak przetrwaliśmy to okupację do wojny niemiecko-rosyjskiej. 1941 roku. No, proszę pana, ojciec miał trochę roli, miał konia. I trzeba było jeździć na furmanki, to ojciec mnie wysyłał. To myśmy jeździli po terenie, Niemcy nas do tego i zbierali niewypały, jakieś tam broń, co no zepsuto, tak. Wszystko, bomby, nie bomby, to nie, tak, niewypały, to wszystko, co na terenie było, to Niemcy mieli tam, powiedzmy, taki swój tyle wywiad i ten. I kierowali. I to woziliśmy tam do Pygi, bo to tam Żyd taki miał ten sad, proszę pana. To mi tam też opiezwalali. Ja to wyniosłam. Myśmy kiedyś poszli i ukradli tam do chyba 23 karabiny. I taki Staszek Majewski, to jego ostatnie karabiny, to w Estapo zabili go, proszę pana. I to jak już mi czas to było, to ja do Warszawy poszedłem przez granicę. I zacząłem pracować w 1943 roku w drukarni takiej podziemnej, proszę pana. Ta drukarnia to u Fukera była. To było ugrupowanie prawicowe, ale podpisali miały porozumienie z Armią Krajową, tak żebyśmy byli żołnierzami Armii Krajowej. Tam ponad rok do powstania, proszę pana, pracowałem.
To taka konspiracyjna...
Konspiracyjna szukera w piwnicy, proszę pana, tam ta przykrywka była, bo tam trochę murowali, to tak, to siak, to owak. No i tam, wie pan, kombinowaliśmy. Mieliśmy sygnalizację, takich razy przypadek był, że zapaliły się wszystkie trzy światła. Proszę pana, więc musi wyszli z tej piwnicy, że może jak ktoś... A okazuje się, że ktoś widział, że tam chodzą, psy wychodzą, to sypnął, że to Żydzi są i przyszedł taki, żandarm wychodził, proszę pana, ale mu się bał do piwnicy zejść, tylko tam na górze popatrzył, zobaczył, że to nie zamieszka, bo był częściowo zniszczony, znaczy wewnątrz ten dom Fukera, proszę pana. I poszedł i tak opatrzościowo żeśmy wyszli z tego, proszę pana. Zmieniałem mieszkania, wynajmowałem, znaczy kawalerkę na kawalerkę tam się przy tym. I też długo nie byłem, powiedzmy parę miesięcy pomieszkałem i się przenosiłem do następnej, żeby w jednym miejscu nie być przez dłuższy czas, żeby mnie nie tego, no. Tak, no, mieli w stosunku do nas pewne wymogi, żeby sobie się zachowywać.
Ta praca w drukarni to też konspiracja.
To konspiracja, oczywiście, to była zamaskowana, proszę pana, lewo na lewo podłączony prąd był i proszę pana, mieliśmy kontakty z takim oddziałem bojowym, który pracował na utrzymaniu organizacji, to znaczy, wie pan, kradli po prostu, rabowali tam cukier, nie cukier, co, mieli siatkę taką, ta siatka ich tam informowała, gdzie co można ukraść, gdzie co z nim, co można było zabrać, do tego to zabierali. I proszę pana, dobrze to trwało się do powstania, tam u Fukera, proszę pana, to było powstania, w drukarni mnie zastał. Mnie i jednego z kolegów, też Łomżyniak był, który tam w Warszawie mieszkał i ja przez niego kontakt miałem, proszę pana, Ochiński Zbyszek. On zginął w czasie powstania, proszę pana. Ja wiem, chyba, to jest taka chyba historia najbardziej oczekiwana, najbardziej pożądana wśród młodzieży była, proszę pana. Myśmy już przed powstaniem, to jak się te resztki wycofywały, proszę pana, to tak, wszystko taka bieda była tam, powiedzmy. Tam oni się trochę przytrzymali, bo przyjechała ta dywizja Geringa czołgami i duże, mocne walki były między Radzyminem a Warszawą. I tam to parę dni się opóźniło jeszcze, proszę pana, tam, bo ich przytrzymali Niemcy. A tak to... Na przykład ja już znałem te sowieckie warunki, to już tak rozmawialiśmy, że jak powstania nie będzie, to przyjdą Ruski, a przyjdą Ruski, to wszystkich tych prowoderów aresztują, wszystkich przywódców, nas pozamykają, powywożą nas na Syberię, tak jak wywozili u nas tutaj. U nas te wywózki to były, proszę pana, trzy takie, proszę pana, no bo powywozili z rodziny tam na Białej Niedźwiedzie. To dobroć ludzko to już ja znałem tam, bo tam ci warszawiacy to nie znali ten. Niektórzy to nie wierzyli nawet, jak to na przykład rozmowa jakaś była, proszę pana. A co ty tam gadasz? Ale tacy, którzy nie znali tych spraw. Nie,
pójdziemy w mój, za każdy kamień twój, stolico damy kras, Warszawie.
W czasie powstania, proszę pana, to ja najpierw byłem zastawkami i dołączyliśmy do tego specjalnego oddziału. Tam był, proszę pana, węgierskiego pochodzenia, zmarł przed samym chyba powstaniem, dowódca. Ale to już tam był inny dowód. No i myśmy z nimi, to był taki dosyć dobrze uzbrojony, a myśmy broń mieli, bo myśmy z drukarni broń mieli, także nam to nie potrzeba było, proszę pana. Myśmy byli samodzielni, komendantowi Gustawowi podlegali, proszę pana. I jeden dowódca, drugi z tych naszych, Olek i Bosman. Myśmy w trójkę tak rozrabiali, możliwie, że tak powiem, co się dało, to zawsze wykorzystaliśmy. Na przykład na Starym Mieście, tam jest wejście chyba na Piwny, nie, tam z strony. Przyszliśmy, zmieniliśmy harcerzy. Tam był taki bunkier, proszę pana, harcerze tam go zmontowali, położyli deski na to cegły, nakładli i był widok na takie gruzowisko, proszę pana, i tam z tego brama została, proszę pana. I jak myśmy zmienili ich, to Kolek czy Bosman podeszedł i tam potem i słyszał głosy niemieckie, rozumie pan. Więc poszliśmy w trójkę, ja z prawej strony, Olek z lewej, i Bosman granaty rzucał tam do tej bramy, to tylko jęki było słychać. I drugi tak też wypad mieliśmy, dokładnie to nie pamiętam, gdzie to mieliśmy, ale też tam na Starym Mieście zmienia. Aha, przy placu zamkowym, proszę pana, przy placu zamkowym Niemcy podstawili taką tankietkę, która jest ta przepełniona materiałem, na barykadę, bo to elektryczne była kierowana, proszę pana. To tego, dwoma butelkami zapaliłem, ten, to żeśmy zrobili ewakuację, to nawet kobieta rodziła i odsunęliśmy się, to ja naliczyłem 12 ścian nas dzieliło tam od tego wybuchu, miałem zegarek na ręku, to mnie szkło zrzucił ten podmuch, proszę pana. To tam pewnie z 500 osób zabiło ten wybuch. Ten. Ale tak nas zagrodzili, że przejść nie można było. Jak już starówka upadała, to myśmy, ja byłem jako ostatni, proszę pana, bo na końcu żeśmy tego węża szli i pilnowali, bo to na placu Krasicki się wchodziło do kanału i już pod obstrzałem było. I wyszliśmy na Nowym Świecie. Przyjechałem, zameldowałem się, bo taki rozkaz miałem do dowódcy batalionu, do Gustawa. Ja mówię, że ja mam znajomych tutaj, to ja bym chciał, no to, ale żebyś jutro był, żebyś rano, żebyś przyjść, proszę pana. I rano idąc, był nalew i przy trawutach, bombę zapalają, rzucili się na górze, się palił już, proszę pana. A ja tam zostawiłem torbę z granatami, zostawiłem i automat zostawiłem. Ja mówię, to nie wejdę, to ja wejdę i wezmę to swoją broń, proszę pana. I jak na tych klatce schodowej akurat pocisk artyleryjski, zostałem ranny, to już tam nie szedł, tylko się wycofałem, proszę pana, że zostałem tak. Tutaj ja zamkiem w stadzie tu oksiowym, cały staw oksiowy to całkiem i u nogi to mam tylko jeden duży palec, proszę pana. Tośmy przeleżali chyba noc, dzień i noc i następnego dnia dopiero nas zabrali, tośmy na tych gruzach leżeli, proszę pana. Zabrali nas i przynieśli nas, proszę pana, na Uniwersytet Warszawski. Tam poleżeliśmy chyba jedne, trzy, dwa i raz samochodem przywozili do Brwinowa, proszę pana.
Sanitariuszka Małgorzatka, to najdzielniejsza, jaką znam.
Każdy ma indywidualny punkt widzenia, proszę pana, co tacy są bardzo przeciwni, są, że wysadzane powiedzą, bo jakby nie było, to by tyle nie zginęło, by nie zniszczyli. A ja tak miałem, że wszystko jedno, jakby nie było powstania, to byliby ludzkie, bo przecież ludzkie to też ta sama chwila. Może by nie rozwalili budynków, nie byłoby wojny, ale powygarnęliby wszystkich przywódców, tak jak tutaj było. Wszystkie wygarnęli. Kto tam jakiś list dostał z generalnej guberni, co tam, wszystkich po tego, byle jakie podejrzenie. Jak pracował w administracji, to wszystko jadło. Kto tam, pan wie, było trochę Żydów, trochę nas tych komunistów. I oni się tam rusticami nie zrobili tego, tylko nasi to porobili. Proszę pana, ja wszystkie, całe młodzieńcze lata to dla ojczyzny, że tak powiem, poświęciłem, proszę pana. Właśnie dla pana młodość, znaczy ode mnie sporo, bo parę lat młodszych, bo ja już miałem 21 lat, proszę pana, w czwartym roku. Ja byłem w średnim takim wieku, trochę było młodszych, ale reszta starsi byli. Ja byłem 23 rok, jako było sporo 23, 22, 21, no już tam mało, 18, tam 19, to jeszcze może tam trochę było. Nie mówiąc o dowódcy, tylko mówię o tych uczestnikach, proszę pana.
Pójdę na szosę pod Tygrysa, u stóp Małgosi złożę go.
Dziewczyn diabła trochę było, proszę pana. No przychodzę tak, bo teraz wracałem do tego krzyża, do tej military. Przychodzę do nas łącznych taki z dowództwa i się pytał tam zawsze, wie pan, no, jak, co, gdzie, te. I tam parę razy to nas wymieniali tam w tym. I później, proszę pana, pojechałem do Warszawy już po wyzwoleniu. Do tych dziewczyn tam, bo tych dziewczyn to tam trochę zostało, ale teraz już wszystkie wymarły, ani jedna nie została. Proszę pana, przyszedłem tam do którejś z tych dziewczyn i ona mi mówi, słucha, mówi, był łącznik i ciebie, Olcha i Bosmana do krzyża w tym militarni podali. Ale ja się nie ujawniałem za komuchów, że mam taki wyciąg, proszę pana. Dopiero jak był rok 9, to pojechałem do Warszawy w Radzie Państwa ten wyciąg z tego. I proszę pana, tam po jakimś czasie otrzymuję taki korespondencyjny list, że ja zostałem mianowany. To z tego naszego ugrupowania, wie pan. To teraz opisaliśmy to zdjęcie. Batalion to był Gustaw, a grupa Hara nareszcie.
Starsi państwo widzę to
no
na
tak,
zdjęciu.
No.
A to jest zdjęcie zrobione przy pomniku ofiar wybuchu czołgu.
bo tam na jakiejś chwili to myśmy kwaterę mieli. To wtedy, kiedy ten czołg podjeżdżał, to akurat ja miałem wolne i szedłem na Stare Miasto do drukarni. To jak wyszedłem tu z Dunaju na plac Starego Miasta, to kawał mięsa spadł. Ja myślę, skąd to się mięso widziło stąd? Jakim to cudem, pan sobie wyobraża? To ponad domami przyleciało na plac Starego Rynku. To się dobrze, że się przeżyło, panie, bo można było nie przeżyć. Miałem kolegów, to cała masa poginęła. Przez ten nasz oddział, za moich czasów, to się przewinęło w granicach, powiedzmy, stu kilkudziesięciu.
Proszę to, te rzeczy schować, bo to są takie pamiątki.
Prawda, ale co z tego, to tylko dla mnie, jak ja kipnę, to i po pamiątkach, jak pan, jak raz nie będzie, przyjdą dzieci, to wyrzucą. Normalna sprawa, tak powinno być. Mówię, że teraz zupełnie inaczej patrzę na tę sprawę. Myśmy coś inaczej myśleli, jak byliśmy młodzi, a teraz się inaczej myślę tu. Co pokolenie to jest niebo a ziemia, a szczególnie tym moim pokoleniem i następcom. Ja jak patrzę na jeszcze na dzieci, to jeszcze tam pół biedy, to jeszcze jakoś się rozumiemy. Ja z tym zdjęciem się rozumiem, ale on czasu nie ma. Ja nie mogę porozmawiać, nie ma kiedy, proszę pana. Proszę pana, ja jeżdżę trabantem, on jeżdżę ekstra samochodami. Ona ma jeden, on ma drugi samochód, ta Białymstoku też ma dwa samochody. Panie, jak ja miałem samochód tutaj, to było parę samochodów tylko przed 89 rokiem. No. Normalna sprawa, tak powinno być. Proszę pana, ja patrzę, mam wspomnienie jak po ojcu. Ojciec chodził do szkoły podstawowej, która miała 2 lata. Na rybakach chodził do szkoły i nauczyciel ten, który ich tam uczył po rosyjsku, to miał 2 książki polskie i czytał im z tej książki, a jak miał przyjechać tam jakiś czynownik ten na kontrolę, to do pieca chował te książki, panie. Umiał się podpisać, nie umiał pieniądze liczyć, proszę pana. To tylko dla okupanta, tylko to się miało. I to było ważne, żeby w ogóle nie kształcił się nim. Ale zawsze tak jest, bo pan wie, Kościół tylko też woli, takie co się nie kształcą, co się nie, bo zawsze każdy ma tam jakieś inne zdanie i tak dalej, panie. Nie może być, żeby wszyscy mieli jednakowy sposób myślenia i poglądy i tak dalej. Proszę pana, ojciec się nie śniło, żeby w takim mieszkaniu mieszkać jak my, jak nasze pokolenie mieszka. A takie mieszkanie jak tam, to pan wie, ja ten dom wybudowałem za komuny, to zięcie sprowadził, jak się dorobił, to wyrzucił wszystkie instalacje z tego z domu. Zostawił tylko mury, proszę pana. Wszystko powywalał. Wszystko wyrzucił, urządził mieszkanie nowocześnie. W ciągu tym kuchennym ciągu ja postawił na lodówkę diabeł czor. Wszystko tak jest uregulowane. Wszystko. Potem nam cię, a pani, bez go zawieść nie było, bo wódkę trzeba było zawieść, pani. I nie było. Ile wódki ja wypiłem, nim ten plac tam zdobyłem na krótkiej i nim się pobudowałem. To parę wiader pewnie. A oni zadzwoni za 15 minut i już jest, proszę pana.
Czasy się zmieniły.
Ja miałem jeszcze taką drugą sprawę. Wpadłem w niepotrzebnie zupełnie. Ja broń oddałem. Tam na dworek nocowali, przychodzili partyzanci za Niemców. I to zostało 2 automaty. I te automaty to ja dałem facetowi, takim koledze, który był w NSZ-cie, proszę pana. Jak ich tam rozparcelowali, to tam czy łączy, któryś tam z nim sypnął mnie, że broń dałem. To mnie tak oficjalny proces zrobili, że mnie skazali na 15 lat więzienia, proszę pana. Z tym, że w Radziczu, jak w 1957 roku komisja chodziła, przyszła komisja i ja poszedłem, zgłosiłem się, to mnie z miejsca zwolnili. A jeśli jak byłem tam w Radziczu, proszę pana, to skończyłem szkołę taką introligatorską i pracowałem na introligatorni. Cywil był wykładowcy. Ja nie wiem, ale ja zawsze jakieś szczęście miałem. On przychodził, drugie śniadanie przynosił i te śniadanie zostawiał, ale zostawiał, nie mówiąc mi o tym, ale ja wiedziałem, że on zostawi. Nie pan. Także już się tam pofurgowało. Tak mi się wydaje, może się mylę. Mam dobry obyczaj, dobrą naturę taką. Ja się z nikim nie kłócę. Z nikomu się nie przeciwstawiam. Z żoną to jest tak, żona lubi, że ja długo dyskutował, ale tak mówił, jak jej się podoba. A ja zupełnie mam inny pogląd na taką, że tam na inne sprawy, proszę pana. Ale przytakuję, albo daję spokój. Z nikim się nie chłócę. Jakoś tam sobie radzę, nie? Wszystkie te order, wszystkie pamiątkowe rzeczy dla wnuczków oddałem. Takich urzędników to rocznie było od 18 do 20 paru, proszę pana. I tych instytucji, gminy, nie, to wszyscy to wlekli do mnie, ja to wszystko opowiadałem. Protokoły takie, wie pan, z posiedzeń komisji w Radzie, Urząd Stanu Cywilnego.
Panie Mieczysławie, a introligatorów to jeszcze trochę jest w Łomży, czy nie?
Nie, nie, tylko ja jeden. Ale... Ja to, wie pan, strasznie się dziwnie, jak ludzie nie chcą pracować. Sporo takich znam, to nie, nie chcę, to pracuję, ale tak, aby tam, a są tacy, co w ogóle wolą 500 zł za pomogę, niż za 1000 zł iść do pracy. Co ja mówię, pójdę za 1000 zł, a 500 zł mam, mogę leżeć, kurwa.
Biotynka poszła jak nóż w masło, jak to się mówi.
No. Normalna sprawa, tak powinno być.
Łomżyńską pracownię introligatorską pana Mieczysława Bruszewskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego i kawalera orderu Virtuti Militari, odwiedził Jan Smek.